Drodzy Państwo, rozpoczynamy zatem nasze porady. Dzisiaj gościem na audycji jest pani profesor Justyna Krzywkowska. Czy się słyszymy, pani profesor?
Tak, słyszymy się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, miło mi. Pani profesor Justyna Krzywkowska jest doktorem nauk prawnych, kanonistą, pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z etyki prawniczej, prawa kanonicznego i wyznaniowego. Zgadza się pani profesor?
Tak, tak, zgadza się. Witam serdecznie.
Dzisiaj chcemy zaprosić państwa do tematu mówiącego o prawach rodziców do wychowywania dzieci wyznawanej w wierze katolickiej. Pani profesor, te czasy, w których przyszło nam żyć, no nie są łatwe dla rodziców. Są takim trudnym wyzwaniem, myślę, ponieważ dawno już odeszliśmy gremialnie od wychowania klasycznego, gdzie prawda, dobro, piękno jakby przewodniczy, tak, wychowaniu, nauczaniu. Dlatego też dzisiaj chcemy mówić o tym, jeśli rodzice są katolikami i chcą dalej przekazywać te wartości swoim dzieciom, to mogą napotkać na różne przeszkody, czy to w szkole, czy to na wyjazdach swoich dzieci, czy to posyłając je na różne inne zajęcia dodatkowe. I wtedy pojawić się może problem. No co, czy rzeczywiście rodzice mają prawo, czy nie są zdominowani do tego, znaczy czy nie są jakby, nie muszą się podporządkować osobom, które proponują inne treści. A zatem moje pytanie na początek to jest takie, jakie są właśnie podstawy prawne, do których mogliby się odwołać, czy mogą się odwołać rodzice, jeśli autentycznie, jeśli rzeczywiście chcą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi?
Przede wszystkim należy podkreślić to, że wychowanie dziecka to nie tylko prawo podmiotowe rodziców, ale ich obowiązek. Ta wolność religijna, która przysługuje każdemu człowiekowi, o tym mówi polska konstytucja, ma ścisły związek właśnie z tym prawem rodziców do wychowania dzieci i to prawo stanowi dzisiaj przedmiot naszej audycji. Konstytucja zawiera otwarty katalog sposobów uzewnętrzniania przez człowieka swoich przekonań religijnych. Biorąc pod uwagę prawo rodziców do wychowania dzieci, możemy chociażby wskazać na możliwość wysłania dziecka do szkoły wyznaniowej, chociażby szkoły katolickiej, zapisanie dziecka na lekcje religii czy etyki, symbole religijne, które znajdują się w przestrzeni szkolnej. I my dzisiaj będziemy mówić na temat wychowania dziecka jako integralnego elementu władzy rodzicielskiej, ponieważ właśnie do podstawowych rodzinnych wartości należy zaliczyć wychowanie dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców bądź też opiekunów prawnych. Tutaj mamy taką użytą liczbę mnogą, rodziców lub opiekunów prawnych. Można sugerować domniemanie jednomyślności stanowisk obojga rodziców w materii wychowawczej. Jednak jesteśmy świadkami w życiu codziennym nawet, że zdarzają się sytuacje, gdy osoba wyznania rzymskokatolickiego wychodzi za mąż czy żeni się z osobą w ogóle nieochrzczoną albo z osobą innego wyznania. Wówczas można mieć do czynienia z tak zwanymi konfliktami światopoglądowymi, które dotyczą wychowania dziecka. Gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, podjąć wspólnej decyzji w istotnych sprawach dziecka, no wówczas rozwiązaniem tej sytuacji pozostaje zwrócenie się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Z takiej możliwości prawnej, jaką jest rozwiązanie sporu przez sąd, mogą korzystać zarówno rodzice, którzy pozostają w związku małżeńskim, rodzice już ze sobą rozwiedzeni, którzy pozostają w separacji, czy to prawnej, czy faktycznej, a nawet ci rodzice, którzy nie byli wcześniej związani węzłem małżeńskim. Jak pokazują badania różnych akt sądowych, najczęściej zwracają się do sądu rodzice wtedy, gdy ta formalna zgoda drugiego rodzica jest potrzebna. Wydanie paszportu, zapisanie dziecka do szkoły czy do żłobka, planowana jakaś operacja. I wówczas decyzje w przypadku braku takiego zgodnej woli obydwojga rodziców podejmuje sąd. Natomiast decyzje w innych sprawach są podejmowane zazwyczaj bez porozumienia z drugim rodzicem, stawiając go przed faktem dokonanym. Taką kwestią sporną może być chociażby zapisanie dziecka na lekcje religii. My wiemy, że udział w lekcjach religii uzależniony jest od złożenia pisemnej deklaracji, że chce się, aby moje dziecko uczestniczyło w tych lekcjach religii, etyki, czy w jednym i w drugim przedmiocie. Samą kwestię dotyczącą władzy rodzicielskiej, obowiązków z niej płynących, reguluje kodeks rodzinny opiekuńczy. Bardzo ważny akt prawny w randze ustawowej, który warto, aby każdy rodzic w tym zakresie poznał, jeżeli dotyczy to treści władzy rodzicielskiej. Jest tam artykuł 95, który właśnie mówi, że władza rodzicielska to nie tylko obowiązek pieczy nad dzieckiem, pieczy nad jego majątkiem, ale także właśnie to prawo wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko, które pozostaje pod władzą rodzicielską, powinno rodzicom okazywać posłuszeństwo. Ale też jest tam przepis, który stanowi, że rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka czy też jego majątku powinni je wysłuchać, w miarę możliwości uwzględnić jego stanowisko, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia dziecka, stopień dojrzałości oczywiście na to pozwala. Generalnie mówiąc o wychowaniu, trzeba pamiętać, że składają się na nie takie istotne elementy. Jest to zdrowie dziecka, troska o jego życie, ale także ten element duchowy, troska o rozwój duchowy. Dziecko, które jest członkiem rodziny, uczestniczy w jej życiu, obserwuje zachowania dorosłych w różnych sytuacjach życiowych. Oczywiście przejmuje wzorce, nawyki, uczy się rozróżniać, które zachowanie jest właściwe, które niewłaściwe. I w ten sposób jakby realizuje się jedna z funkcji rodziny, jaką jest przekazywanie norm moralnych oraz obyczajowych. Tutaj warto też zastanowić się nad terminem dziecko. Podstawowym takim aktem prawnym, który zawiera definicję pojęcia dziecko, jest konwencja o prawach dziecka. Ona jest uchwalona w 1989 roku i zgodnie z definicją legalną, czyli zawartą w tym akcie prawnym, dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat. Nie ma tego doprecyzowania, że dziecko od poczęcia, tylko właśnie każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat. W Polsce mogę podać możliwość uzyskania pełnoletności przed ukończeniem 18 roku życia. Jest taki wyjątek przewidziany w kodeksie cywilnym, który mówi, że małoletnia osoba, to musi być kobieta, może uzyskać pełnoletność przez zawarcie małżeństwa. To jest takie dość mniej popularne. Natomiast generalnie pełnoletność, kiedy się kończy władza rodzicielska rodziców, jest to 18 rok życia danej osoby. Jakbyśmy przejrzeli sobie przeszkody małżeńskie, które wynikają z prawa polskiego, jest tam przeszkoda wieku. W Polsce zawierane jest małżeństwo od przynajmniej ukończonego 18 roku życia. Jest to warunek taki bezwzględny wobec mężczyzny. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest słuszna przyczyna, kobieta powyżej 16 roku życia może uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa i w tym samym sposobem może uzyskać pełnoletność, pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy, które gwarantują rodzicom to, że szkoła, różnego rodzaju instytucje powinny działać w ten sposób, żeby ich przekonania religijne tych rodziców były respektowane, nie wynikają tylko z prawa państwowego czy też prawa międzynarodowego, ale także prawa Kościoła katolickiego, określanego jako prawo kanoniczne. Takim podstawowym dokumentem regulującym życie katolików jest kodeks prawa kanonicznego, promulgowany przez Jana Pawła II i tam konkretny kanon 226, paragraf 2 mówi, że rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają poważny obowiązek, jednocześnie prawo do jego wychowania. Kościół katolicki wydaje bardzo wiele różnych dokumentów, które mają na celu ochronę praw dziecka, także tego dziecka nienarodzonego. Ale gdy mamy do czynienia z różnymi rodzajami takich środowisk, które głoszą tezy za aborcją, warto powołać się wówczas na ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka. Jest to ustawa z 2000 roku i tam w artykule 2 tego aktu prawnego jest wprost zapisane, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osiągnięcia pełnoletności. Jest to przepis państwa prawa krajowego, tak, prawa polskiego. Stąd z tego chociażby przepisu można domniemywać, że władza rodzicielska powstaje nie z chwilą urodzenia dziecka, ale już z chwilą jego poczęcia. Jeżeli jest sytuacja, że interes dziecka, a interes rodziców nie ma wspólnej przestrzeni, tego wspólnego obszaru, wówczas sąd opiekuńczy, biorąc pod uwagę zasadę dobra dziecka, wielokrotnie stwierdzał, że interes rodziców ustępuje wówczas interesowi dziecka, gdy nie da się pogodzić tego z ochroną małoletniego. Jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, których no niestety jest coraz więcej w systemie prawa polskiego, to obecnie takim podstawowym modelem rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym jest powierzenie wykonywania tej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi tylko do określonych obowiązków, uprawnień w stosunku do dziecka. Należy pamiętać, że jeżeli rodzic czy też rodzice są pozbawieni opieki rodzicielskiej, to wtedy państwo ma prawny obowiązek temu dziecku zapewnić opiekę oraz wychowanie. Ten obowiązek jest realizowany czy to w formie rodzinnej, czy też instytucjonalnej, tak zwanej pieczy zastępczej. Mamy rodzinne domy dziecka, rodzinną pieczę zastępczą, rodzinę zastępczą spokrewnioną, zawodową. Ale też to, co jest bardzo ważne, to jeżeli rodzic jest pozbawiony tej władzy rodzicielskiej na skutek orzeczenia sądu czy na skutek rozwiązania adopcji, to wówczas nie może domagać się realizacji prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami swoimi własnymi. Gdzie szukać tych podstaw prawnych, które gwarantują rodzicom szanowanie tego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami? No, na samym początku należałoby wymienić akt najwyższej rangi, czyli konstytucję. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku jasno stanowi, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego, religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Artykuł 53, ustęp 3 w połączeniu z artykułem 48, który mówi, że to wychowanie powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, jego wolność sumienia i wyznania oraz jego przekonania religijne. Polski ustawodawca postanowił w ten sposób pozostawić decyzję w sprawie kierunku wychowania religijnego dzieci wyłącznej gestii rodziców. Ma to przede wszystkim na celu ochronę rodziny przed ingerencją ze strony różnych podmiotów zewnętrznych, które kształtowałyby postawę i przekonania dzieci wbrew woli ich rodziców. Istnieje szereg różnych przepisów prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, które zabezpieczają to prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi.
Pani profesor.
Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych. Także tych dokumentów jest rzeczywiście bardzo dużo. My natomiast skupmy się na naszych przepisach krajowych. Bardzo ważna ustawa, prawo oświatowe. 2016 roku. Ona właśnie służy realizacji prawu i obowiązku rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci. Tak jak mówiłam, wolność w wyborze szkoły, wolność decyzji zapisania dziecka na lekcje religii. Jeżeli jest to dziecko niepełnoletnie, uczeń pełnoletni decyduje już sam. Powstrzymywanie władzy publicznej przed zmuszaniem dzieci do uczęszczania na zajęcia, które nie odpowiadają przekonaniom religijnym rodziców. Także tutaj przede wszystkim, mówiąc o prawach do tego wychowania, należy wspomnieć o różnego rodzaju instrumentach prawnych, zwłaszcza które służą rodzicom na terenie szkoły czy przedszkola, no bo te dwie instytucje pełnią pomocniczą rolę w wychowaniu tych dzieci. W pierwszej kolejności należałoby promować świadomość prawną w zakresie takim, żeby rodzice znali swoje prawa, a potem konsekwentnie egzekwowali ich poszanowanie. Rodzice muszą wiedzieć, jakie są przepisy, które gwarantują im właśnie możliwość brania udziału w jakichś organach szkoły, czy to rada szkoły, rada rodziców, trójka klasowa. Są to instytucje, organy kolegialne, które mają wiele do powiedzenia w zakresie działalności danej placówki oświatowej. Uregulowane są prawnie, chociażby takie funkcjonowanie rady szkoły. W jej ramach wchodzi wybrani nauczyciele, wchodzą uczniowie, rodzice. Taka rada szkoły łącznie z radą pedagogiczną ma chociażby w kompetencji uchwalanie statutu szkoły. No, bardzo pożądane jest to, żeby rodzice znali statut szkoły, w którym zawarte są prawa i obowiązki, możliwość wpływania przez rodziców na dobór czy też zmianę nauczyciela wychowawcy. Następnie rada szkoły ma możliwość wnioskowania o różnego rodzaju wyjaśnienia, okazywanie dokumentów, przekazywanie informacji, ponieważ dane o działalności szkoły stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ważne zadanie pełni także Rada Rodziców. Ona liczy tylu rodziców, ile jest klas w danej placówce oświatowej. Poza tym trójka klasowa. Przede wszystkim tak naprawdę ta liczba tak zwanej trójki klasowej powinna wynosić przynajmniej dwie osoby, ponieważ jest to ciało kolegialne, ale w praktyce bardzo rzadko zdarza się, że osób chętnych do pracy jest więcej niż ta taka zwyczajowa trójka. A rada klasowa współdziała z dyrektorem szkoły, z wychowawcą klasy, z innymi nauczycielami w zakresie zarówno wspierania procesu dydaktyczno-wychowawczego, jak i opiekuńczego, który realizowany jest przez daną klasę. Nie tak dawno głośno było w mediach na temat możliwości złożenia rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Gdy rodzic składał oświadczenie na piśmie, że zastrzega, że nie wyraża zgody, aby jego dziecko brało udział w zajęciach dodatkowych, które są oparte na ideologii gender i wykraczają poza program szkolny. Rodzice, jeżeli dowiadują się, że na przykład dziecko wzięło udział w jakimś wydarzeniu, które jest niezgodne z ich wartościami, mają prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. Mogą zgłosić ten fakt do kuratorium oświaty. Nie może być bowiem tak, że szkoła czy przedszkole nie akceptuje przekonań rodziców, którzy pragną swoje dziecko wychowywać w duchu określonych zasad etycznych czy też wartości. No tutaj bardzo dużą rolę oczywiście też odgrywa dyrektor szkoły, który organizuje nauczanie religii, etyki. Konstytucja gwarantuje rodzicom, że dziecko ma prawo do nauczania lekcji religii, jeżeli jest to religia takiego związku wyznaniowego, który ma uregulowaną sytuację prawną. W Polsce takich związków wyznaniowych jest ponad 180, które Kościół uznaje właśnie jako osoby prawne.
Pani profesor, jeśli tak? Można, tak? Ja bardzo dziękuję, bo pani nam tutaj przedstawiła taki cały pakiet, nazwałabym to, wiedzy ze wskazaniem dokumentów, do których powinni się odwołać rodzice, ale żeby się do niego odwoływać, czy do nich odwoływać, to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, muszą mieć świadomość tej wiedzy. Więc pierwsze z tym zapoznać. Ponieważ nasza audycja za 10 minut kończy się, chciałabym w tej chwili zaproponować naszym radiosłuchaczom wzięcie udziału w tej audycji i ewentualnego zadania pytań pani profesor. Dobrze?
Dobrze.
Ja podam teraz numery telefonów do studia dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 i dla tych z Państwa, którzy dzwonią z Polski Południowej, to numer 56 655 23 56. Bardzo proszę, bo już w tej chwili mamy pierwszego radiosłuchacza na antenie. Prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze.
Mówi Rozalia z Rokycin. Ja chciałam podziękować bardzo za tą audycję, bo tak ważna jest i w tym momencie bardzo. Dużo wytłumaczone mamy. I tylko to chciałam bardzo podziękować i wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Tak, panią Rozalię również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani profesor, myślę, że to, co pani nam przekazała, pewnie jeszcze mogłaby pani jeszcze wiele istotnych kwestii dodać, ale to są bardzo rzeczywiście istotne informacje, szczególnie te, myślę, które związane są ze szkołą, prawda, czy pobytem dzieci na koloniach, na obozach. No ale już w tej chwili mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zapytać panią profesor.
Kogo witamy? Kogo
witam? Anastazja, moje imię.
Tak, miło mi.
Z Centralnej Polski. Pani profesor, zbliża się rok szkolny. Jak zabezpieczyć dzieci właśnie, żeby nie, ci z LGBT nie wchodzili i nie edukowali dzieci? Jakie przedsięwzięcia, żeby podjąć, żeby się zabezpieczyć? I dziękuję serdecznie i bardzo serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy panią Anastazję również.
Szanowna pani, szanowni państwo, artykuł 86 ustęp 2 ustawy Prawo Oświatowe stanowi wyraźnie w swoich przepisach, że dyrektor szkoły, zanim wpuści na teren szkoły placówki oświatowej organizację, czy nawet jakąś grupę nieformalną, która będzie prowadziła zajęcia pozalekcyjne z dziećmi, powinien uzyskać akceptację Rady Rodziców. Dlatego tak bardzo ważne jest angażowanie się rodziców w różnego rodzaju organy, które, czy to doradcze, opiniodawcze, które po prostu funkcjonują na terenie konkretnej placówki. Żeby właśnie działać aktywnie, interesować się tym, gdy jest chociażby przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, interesować się, jaki jest podręcznik, jakie treści będą przekazywane, jakie środki dydaktyczne będą wykorzystywane, bo to prawnie rodzicom ta wiedza przysługuje.
Pani profesor, rozumiem, że to jest obowiązkiem dyrektora, tak? Kontaktowanie się z Radą Rodziców.
Tak.
Jest to
nawet postulaty, że to nie powinno być tylko z Radą Rodziców. Przecież Rada Rodziców to są przedstawiciele, jeden rodzic z danej klasy, a może jakiś rodzic ma zupełnie odmienne zdanie. Stąd są postulaty, że tak naprawdę każdy rodzic ma prawo zgodnie z konstytucją decydować, czy jego dziecko będzie w takich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło, czy też nie. Istnieje bardzo wiele różnych takich przykładów dobrych praktyk na tej linii współpracy szkoła-rodzice. Powoływane są szkolne zespoły do spraw wychowania. Rodzice są zapraszani na lekcje otwarte. Rodzice biorą aktywny udział w wycieczkach szkolnych. Są nawet przez szkoły ustanawiane takie tytuły przyjaciel szkoły, który jest nadawany rodzicom szczególnie zaangażowanym w sprawę placówki. Także tak naprawdę od zaangażowania rodziców bardzo wiele zależy.
I mamy kolejnego radiosłuchacza na linii. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Zofia z Białegostoku. Proszę Państwa, mamy taką sytuację niezbyt przyjemną w wielu przypadkach. Dzieci kłamią i w związku z tym i rodzice kłamią bardzo. I w związku z tym nauczyciele są zwalniani z pracy. Co z tym robić?
Nie bardzo rozumiem. Rodzice kłamią, dzieci kłamią. Może pani sprecyzować myśl dokładnie, o co chodzi?
O co chodzi, że rodzice nastawiają dzieci, że oni nie chcą tego nauczyciela, żeby on pracował, bo on wystawia złe oceny. Nie wystawia dobrych ocen, bo to dziecko nie zasługuje, tylko wystawia takie oceny, na jakie to dziecko zasługuje. I rodzice się mszczą. Namawiają dziecko, żeby dziecko różne rzeczy robiło, żeby przeszkadzało całej klasie, nauczycielowi i w związku z tym wysyłają i do ministerstwa, i do kuratorium, i w alarmie widziałam te wszystkie różne sprawy takie.
I Zofio, ja myślę, że to taki...
niewinnie zostają zwalniani z pracy.
Mhm. Ja myślę, że to taki przypadek może indywidualny, bo nie sądzę, aby to działo się jakby gremialnie i masowo, ale no jeżeli z autopsji coś takiego rzeczywiście pani nam chciała przedstawić, no to możemy tutaj zapytać panią profesor o to, co można w takiej sytuacji zrobić.
No wiadomo, zwolnienie nauczyciela to uregulowane jest, tak, w Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy. Należy pamiętać, że na terenie szkoły także obowiązują przepisy dotyczące mediacji. Najpierw spróbujmy polubownie załatwić dany konflikt. No, musi być na pewno zorganizowane zebranie danej klasy, jeżeli uczniowie mają jakieś przeciwwskazania, czy rodzice wobec zachowania danego nauczyciela, żeby poznać, co jest źródłem tego konfliktu. Jest oczywiście możliwość zmiany prowadzącego dany przedmiot w konkretnej klasie. Także tutaj rzeczywiście musiałabym najpierw poznać konkretny stan faktyczny, co się zadziałało w tej sytuacji, żeby móc tak w sposób merytoryczny udzielić odpowiedzi.
Mhm. Tak, dziękuję. Pani profesor, czas naszej audycji dobiega końca, w związku z tym tak na zachętę dla rodziców może kilka słów w związku z tym, że niebawem za 2 tygodnie rozpocznie się już rok szkolny. A więc nie tylko to prawo czy obowiązek do wychowywania, ale do zaangażowania się właśnie w działalność szkoły, aby dziecku pomóc, aby w ogóle relacje usprawnić pomiędzy nauczycielami a rodzicami.
Proszę Państwa, należy pamiętać, że to rodzice mają prawo i obowiązek decydować o całym procesie wychowania. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny, gdzie kształtujemy charakter dziecka, przekazujemy określony system wartości. Po pierwsze, uważam, że należy upowszechniać przepisy prawne dotyczące zagadnień współpracy wychowawczej pomiędzy rodzicami, szkołą. Ważne też jest zaangażowanie parafii, przecież przy parafiach istnieją poradnie na przykład rodzinne. Należy popularyzować konkretne przykłady takiego wzorowego współdziałania i też akcentować w mediach nawet te działania pozytywne, a nie tylko skupiać się wyłącznie na przeciwdziałaniu patologiom społecznym z udziałem dzieci i młodzieży, ponieważ wokół dzieje się bardzo wiele dobra i należy właśnie te wartości rodzinne jak najbardziej rozpowszechniać.
Ślicznie dziękuję. To był debiut, prawda, w Radiu Maryja dla pani profesor. Przypomnę, że dzisiaj gościłam panią profesor Justynę Krzywkowską, doktor nauk prawnych, kanonistę z Olsztyna. Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w naszej dzisiejszej audycji porad pedagoga i psychologa i również dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom za to, że mogliśmy gościć w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.